A gościem Poranka Wnet jest Zbigniew Dąbrowski, autor poniedziałkowego programu o Ameryce Łacińskiej, Republika Latina i współtwórca Tygodnia Wenezuelskiego w Radiu Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, buenos dias.
Od trzech dni obiecuję słuchaczom, że opowiemy, co będzie się działo na jarmarku. To teraz jest ten moment.
Ja myślę, że to jest jeszcze za wcześnie na to, żeby powiedzieć, co będzie się działo na jarmarku, bo to jest po prostu niespodzianka. Ja powiem tak, że będzie się dużo działo. Rzeczywiście nasi wenezuelscy przyjaciele bardzo od, nie wiem, no ze dwa tygodnie już bardzo silnie pracują. Lista nasza na WhatsAppie to po prostu aż płonie wręcz, bo rzeczywiście jest bardzo dużo różnych pomysłów. No i wszystko przygotowania rzeczywiście idą pełną parą. Będzie się działo i kulturalnie, i kulinarnie. W związku z tym na pewno warto przyjść.
Od godziny 9, ale też będziemy zbierać rozmaite rzeczy.
Tak jest. To jest nie tylko jarmark taki, żeby się, że tak powiem, wziąć i pokazać, ale również przede wszystkim jest to część naszej takiej większej akcji pomocy Wenezueli. Jest to kolejne wydarzenie. Bardzo się cieszę zresztą, że robimy je razem tutaj z Radiem Wnet, bo też liczymy na to, że dotrzemy do nowej grupy ludzi, którzy no będą chcieli pomóc Wenezuelczykom. Jak można pomóc? Przynosząc przede wszystkim leki. Jeżeli mamy w domu jakieś stare leki, oczywiście nieprzeterminowane, ale których nie chcemy, to może być nawet jedna tabletka, które powiedzmy przypisał nam lekarz, ale już nam nie są potrzebne, to przynieśmy, bo to rzeczywiście te leki mogą pomóc nawet w niewielkiej ilości. Komuś pomóc mogą. A jeżeli nie możemy kupić, nie wiem, nawet aspiryny czy paracetamol, weźcie Państwo pod uwagę to, co już mówię od kilku tygodni, czy nawet już być może będzie już kilku miesięcy, że w Wenezueli po prostu nie ma nic, a leków tym bardziej nie ma.
Czyli leki, coś jeszcze zbieramy?
No przede wszystkim to są leki, to mogą być środki opatrunkowe na przykład też, no bo to też jest wszystko potrzebne. Szpitale zieją pustkami, można powiedzieć, i nasza zbiórka, którą organizowaliśmy w listopadzie, która mniej więcej jakieś półtora miesiąca temu dotarła do Wenezueli, naprawdę bardzo, bardzo pomogła i bardzo dużo ludzi było wdzięcznych. No liczymy, że tym razem uda nam się zebrać jeszcze więcej. Oczywiście, jeżeli na przykład to mogą być jakieś środki żywnościowe typu na przykład, nie wiem, mleko w proszku czy coś takiego, można to przynieść, chociaż tak jak mówię, no my się tutaj w tym momencie nastawiamy raczej na tą pomoc medyczną, czyli właśnie leki, środki opatrunkowe i wszystko to, co jest związane. Może niekoniecznie coś w płynach, bo to już jest jednak, to już jest ciężkie. Raczej, że tak powiem, czy to jakiś proszek, czy coś w tym rodzaju.
A mamy logistykę, w jaki sposób dostarczymy to do Wenezueli?
To zostanie wysłane najpierw paczkami, kurierem do Hiszpanii i tam to już trafi w ręce naszego wenezuelskiego, powiedzmy, partnera Fundacji Hormiguitas Guayanesas, czyli Gujańskie mrówki, tłumacząc na język polski, która potem już zorganizuje transport drogą morską, dlatego no to troszkę potrwa, no ale jednak jest to znacznie tańsze, a mimo wszystko no gwarancja na to, że nie zostanie ta pomoc zatrzymana na granicy, jest. Tak jak w lutym ta cała wielka pomoc humanitarna została zatrzymana na granicy wenezuelskiej z Kolumbią czy Brazylią, tak mniej więcej w tym samym czasie nasza pomoc dotarła bez większego problemu.
To teraz z pewną nieśmiałością apelujemy do słuchaczy Poranka Wnet, słuchaczy Radia Wnet, żeby się stawili na jarmarku Wnet, żebyśmy pokazali tym Wenezuelczykom, którzy są w Polsce, którzy będą i przygotowują się do tego jarmarku, że też jesteśmy solidarni i potrafimy pomagać. Jesteśmy na tym jarmarku od godziny 8 do godziny 15 jest...
9. Od 9 do 15.
Od godziny 9 do 15 jest godzina 8:39, to my jesteśmy od 8, musimy rozstawić sprzęt, proszę pana,
tak, dokładnie.
Rozstawić namiot,
oczywiście,
musimy się przygotować
oczywiście
do audycji, które będą prowadzone z jarmarku Wnet. Mamy nadzieję, że pogoda będzie nam sprzyjała. Zbigniew Dąbrowski jest w studiu, ale przy telefonie jest Paweł Bobołowicz i Kijów. Pawle, po raz drugi, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Tak, trwa konferencja prasowa prezydenta Petra Poroszenki. Przypomnę, że dzisiaj kandydaci na prezydenta Ukrainy przybyli rano do różnych klinik medycznych po to, żeby przeprowadzić badania stanu zdrowia, a przede wszystkim sprawdzić, czy w ich organizmach jest coś, co mogłoby wskazać na obecność narkotyków albo alkoholu. Przed chwilą prezydent Poroszenko poddał się takim badaniom. To była sam proces oddawania krwi był transmitowany do sali, gdzie jest prowadzona też konferencja prasowa na takim dużym telebimie. Można było zobaczyć, jak prezydent oddaje krew. Cztery różne laboratoria będą badały krew, ale nie tylko, również włosy, a także mocz prezydenta, po to, żeby ewentualnie wykryć, czy jest tam alkohol, czy nie, lub po prostu zaprzeczyć obecności alkoholu i narkotyków w organizmie prezydenta Poroszenki. Prezydent rozpoczął konferencję, mówiąc, że cieszy się, że jest takie zainteresowanie tą sprawą. Cieszy się też, że jego wyzwanie do debaty zostało przyjęte przez konkurenta Wołodymyra Zełenskiego, a przypomnę, że Wołodymyr Zełenski dzisiaj rano też oddał swoje analizy w innej klinice, w prywatnej klinice swojego przyjaciela. Nie przyjechał tutaj, gdzie zaproponował przeprowadzenie badań prezydent Poroszenko, czyli na Stadionie Olimpijskim. Tutaj zresztą znajduje się też przychodnia medyczna, jak zwracali uwagę ukraińscy komentatorzy, wyspecjalizowana w weryfikowaniu właśnie wyników na obecność różnego rodzaju środków, które mogłyby być środków dopingowych, na przykład, które mogliby stosować sportowcy. Ale Zełenski z tego nie skorzystał, zrobił badania wcześniej i w jednym z pierwszych komentarzy stwierdził, że nigdy nie wiedział, żeby robić konferencje prasowe po badaniach w medycznych. No ale taką konferencję robi prezydent Poroszenko, ona w tym momencie trwa. Niestety nie możecie państwo usłyszeć dźwięku, bo prezydent jest dosyć daleko, nie ma tutaj nagłośnienia, ale musicie uwierzyć, właśnie w tym momencie prezydent Poroszenko opowiada o tym przebiegu badania. Badanie przebiegło spokojnie, było kilku medyków właśnie z tych różnych klinik, krew została pobrana, no i teraz na pewno kolejny będzie nas czekał spektakl polityczny na Ukrainie, co po wyzwaniu na debaty, co po badaniu organizmu na obecność narkotyków i alkoholu, co będzie nowym głównym tematem najbliższych dni, no to zobaczymy pewnie już dzisiaj.
Ale powiedziałeś, że kontrkandydat prezydenta Ukrainy chce, żeby debatę poprowadziła Julia Tymoszenko.
Tak, wczoraj taką propozycję...
Jest odpowiedź prezydenta?
Taką propozycję wczoraj złożył Wołodymyr Zełenski, a jeszcze na samym początku konferencji prezydent do tego się nie odniósł, albo to było w tym momencie być może, którego niestety nie słyszałem ze względu na to, że rozmawiam z państwem na antenie, ale właśnie zaczynają się pytania dziennikarzy, także pewnie będę wracał na konferencję, żeby usłyszeć.
Pawle, słuchaj i opowiadaj słuchaczom Radia Wnet. Paweł Bobołowicz z Kijowa w trakcie konferencji prezydenta Poroszenki, a w studiu rozmawiamy na temat Wenezueli. Dobrze, jarmark państwo zapamiętali. Apelujemy o to, żeby państwo przyjechali na jarmark wnet z lekami, żebyśmy pomogli Wenezueli. Już państwo wiedzą, jak ten transport nasz będzie wędrował z Warszawy do Hiszpanii, a z Hiszpanii już kanałami znanymi Wenezuelczykom do Wenezueli. A co, jakie są ostatnie nowiny z Caracas i z okolic?
Nowiny ostatnie z Caracas są takie, że 90% domów w Caracas nie ma dostępu do bieżącej wody. I szykuje się, to już nawet sam powiedział sam Juan Guaido, że jeżeli sytuacja się nie zmieni, no to w Wenezueli szykuje się katastrofa humanitarna rzeczywiście. Wyłączenia prądu to już nie jest te słynne apagones, to już nie jest sytuacja, która się zdarzyła raz, bo to jest praktycznie, ma miejsce codziennie. Z tym się już chyba wszyscy pogodzili, znaczy, trudno powiedzieć pogodzili, bo z jednej strony Nicolas Maduro powiedział, że rzeczywiście, no, Wenezuelczycy muszą się z tym liczyć, że co najmniej parę godzin w ciągu dnia nie będzie prądu. To raczej można byłoby przełożyć na drugą stronę, że w najlepszym przypadku prąd będzie dostępny parę godzin w ciągu dnia. Natomiast to właśnie cała ta sytuacja związana z brakiem prądu również jest powiązana z brakiem wody i w tej chwili tak naprawdę Wenezuelczycy sami nie wiedzą, co mają robić. Na jutro zapowiedziana jest kolejna manifestacja, w zasadzie dwie manifestacje. Manifestacja zwolenników Juana Guaido domagająca się powrotu do normalności, domagające się tego, żeby coś rząd zaczął robić z całą sytuacją, która ma miejsce, z brakami w dostawach prądu, żeby nie opowiadał nie wiadomo jakich herezji, mówiąc brzydko, to znaczy nie opowiadał o tym, że jest to wina Amerykanów, którzy biegają i podpalają elektrownie, bo jest to nieprawda, tylko że po prostu powiedział wprost, że to, o czym wszyscy wiedzą tak naprawdę, czyli żeby powiedział, że jest to po prostu wina niewydolnego systemu.
I trzecia manifestacja Solidarności słuchaczy Radia Wnet, Poranka Wnet z Wenezuelczykami. Ta manifestacja od godziny 9 do godziny 15 na Jarmarku Wnet przy ulicy Emilii Platek, 29/30. Trzymamy kciuki za państwa i za mobilizację państwa, żeby państwo przyszli, nie tylko solidarni.
Również, żeby poznać naszych wenezuelskich przyjaciół.
I zaśpiewać może wspólnie jakąś piękną piosenkę.
A to pogadamy z Beatriz, żeby nauczyła czegoś naszych słuchaczy po jakiejś wenezuelskiej pieśni.
A były tutaj piosenki na żywo. Milo Curtis grał na bębenku i było śpiewane i było bardzo, bardzo sympatycznie. Tu w studio Radia Wnet na 5. piętrze w budynku Pasty. Zbigniew Dąbrowski zaprasza w każdy poniedziałek o godzinie 20 na audycję Republika Latina, a my patrzymy na zegarek. Jest godzina 8:46. Piękne dźwięki, to był zespół T-Rex. Jest takie, mamy rozmaite katalogi, rozmaitych audycji, które są w radiu. T-Rex to z katalogu audycji Matura z WF-u. Ta audycja w każdą sobotę o godzinie 16. A teraz w studio jest już Wojciech Piotr Kwiatek.
Kuku.
Czyli?
Kurier kulturalny.
Czyli Wojciech Piotr Kwiatek. Za chwilę przyjdzie, to zmieniamy kolejność w takim razie. Bogusława Szostkiewicza zapraszamy, krzesełko wolne z książką, a my jesteśmy z Wojciechem Piotrem Kwiatkiem przygotowani na wizytę Jolanty Hajdasz i pogratulujemy jej tej wspaniałej nagrody, którą wczoraj dostała, ale teraz krótko o tej książce, którą pan trzyma w dłoni.
To jest jakby kontynuacja sprzed 2 tygodni. Monolog króla Leopolda to wstrząsający pamflet o zbrodniczych początkach kolonializmu belgijskiego. Utwór ten opublikowany został w 1907 roku w Londynie przez angielskie Towarzystwo Reformy Konga. Nakład wynosił zaledwie kilkaset egzemplarzy i został skrzętnie wykupiony, zniszczony przez agentów rządu belgijskiego. Monolog króla Leopolda nie znalazł się w żadnym ze zbiorowych wydawnictw pism Twaina. Przez z górą pół wieku nie był znany nie tylko w Europie, ale nawet w Stanach Zjednoczonych. Dopiero jesienią 1960 roku publicystka włoska natrafiła przypadkowo na rękopis tego pamfletu. Monolog króla Leopolda ukazuje się w Polsce po raz pierwszy. Jest to pamflet Twaina, którego wszyscy znamy, pisarza, wybitnego pisarza amerykańskiego, dowcipnego, sarkastycznego. I on takie czasami robił właśnie psikusy. Ten monolog pokazuje zbrodniczy system Konga, który stworzył król Leopold, król belgijski. Tak sobie myślę, że są takie pewne analogie, jak dzisiaj ktoś poucza nas tam z Belgii o tym, co mamy robić, jak mamy robić, to warto by sięgnąć do tej książki, pokazać, czym był kolonializm belgijski, a szczególnie w wydaniu króla Leopolda, króla belgijskiego. W ciągu tam 20, ponad 20 lat zmniejszył liczbę ludności Konga z 25 do 15 milionów. To był morderczy system, to było państwo, wolne państwo Konga, tak się to nazywało. Król Leopold oszukał wszystkich na całym świecie, dostał od, to też oczywiście jest charakterystyczne, przy pomocy Niemców, Bismarcka, dostał olbrzymie państwo w środkowej Afryce, które eksploatował tylko we własnym imieniu, na własną korzyść. Oczywiście Belgowie też z tego skorzystali i w ten sposób stworzył jeden z najbardziej morderczych systemów eksploatacji. Wreszcie, kiedy ludzie się dowiedzieli, próbowano jakoś przeszkodzić i ten właśnie pamflet Marka Twaina był takim narzędziem, który Przeczytam Państwu jeszcze taki fragment, który pokazuje, jak właśnie Twain się rozprawiał z królem Leopoldem. O mój dobry Boże, kiedy ludzie o miękkim sercu dowiadują się o tym, co piszą ci misjonarze, spać spokojnie nie mogę. Bluźnią i obwiniają niebiosa, że pozwala żyć takim łajdakowi, a tym łajdakiem ich zdaniem jestem ja. Ich rozumowanie jest przy tym najzupełniej nierozsądne. Gorszą się i oburzają z tego powodu, że ludność Konga zmniejszyła się w ciągu 20 lat moich rządów z 25 do 15 milionów i nazywają mnie królem, który ma 10 milionów zamordowanych na sumieniu. Nazywają mnie rekordzistą. Większość z nich nie przestaje jednak na tych 10 milionach. I tak dalej, i tak dalej. To jest fantastyczna książka, którą Państwu polecam.
Jeszcze raz tytuł, jeszcze raz autor.
Mark Twain, Monolog Króla Leopolda, wydawnictwo Książka i Wiedza, 1961 rok. Warto przeczytać w kontekście tego, co dzisiaj nas próbują pouczać.
Przepraszam, książki i wiedzy dawno, zdaje się, nie ma, ale książki zostają.
Zostają, to jest właśnie najlepsze.
No to jest, Boguś, to jest w twoim wejściu to jest najcenniejsze, szczerze mówiąc, dlatego, że właśnie trzeba wciąż przypominać, że kiedyś były wydawnictwa wydające książki, a dzisiaj są wydawnictwa w większości galanterię książkową
albo kryminały i sensacyjne.
Tu będę bronić.
Ale no tak, z wyjątkami.
Nie wszystkich, ale trochę będę.
I książki dla dzieci. Jest godzina 8:51. Bardzo serdecznie dziękuję. Bogusław Szostkiewicz z książką wpadł do studia na piąte piętro w budynku Pasty. Tak się zastanawiam. Jolanta Hajdasz zaraz pojawi się w studiu, ale w takim razie wróćmy do tego zespołu T-Rex. Zespół T-Rex na pewno powróci na antenę Radia Wnet w maturze z WF-u. W każdą sobotę matura z WF-u jest o godzinie 16:00, a teraz szybkie połączenie z Pawłem Bobołowiczem i z Kijowem. Pawle?
Przypomnę, że jestem na Stadionie Olimpijskim w Kijowie i tu przed chwilą zakończyła się konferencja prasowa prezydenta Petra Poroszenki, który robił badania na obecność we krwi narkotyków i alkoholu. To badanie, prawie cały proces był transmitowany na żywo do sali, gdzie są obecni dziennikarze. Prezydent po tym badaniu wyszedł i odniósł się od razu do swojego konkurenta Wołodymyra Zełenskiego. Powiedział, że kampania wyborcza to nie show, to nie przedstawienie, a i stwierdził, że przyszedł tutaj, a Wołodymyra Zełenskiego nie ma. Zacytował przy tym znaną ukraińską piosenkę, która właśnie mówi o tym, jak to dziewczyna oszukała chłopaka, a on przychodził na randkę, a jej ciągle nie było. Prezydent Poroszenko powiedział też, jak według niego powinny wyglądać debaty, że powinny się odbyć w kilku etapach, powinny dotyczyć kwestii obrony polityki zagranicznej i obrony praw Ukraińców. I jeszcze raz powiedział, że debaty to też nie jest show i odniósł się w ten sposób do kwestii, czy debatę powinna prowadzić Julia Tymoszenko, tak jak to zaproponował wczoraj Wołodymyr Zełenski. Stwierdził, że taka propozycja to zniewaga dla samej Julii Tymoszenko, która brała udział w wyborach i uzyskała ponad 2 miliony głosów, i do jej wyborców, że to jest po prostu niepoważne potraktowanie Julii Tymoszenko. Tym samym prezydent Poroszenko uznał, że to jest zły pomysł, żeby właśnie Julia Tymoszenko miała być tą osobą, która miałaby prowadzić kampanię wyborczą. Co prawda prezydent już poszedł i nie ma go tutaj na Stadionie Olimpijskim w Kijowie, ale dziennikarze dalej czekają, ja też dalej czekam, bo za chwilę mają być ogłoszone pierwsze wstępne wyniki badania krwi prezydenta Poroszenki, czy znalazły się tam ślady alkoholu i ślady narkotyków, czy też nie. Badania będą prowadzone przez 4 niezależne laboratoria i pełne wyniki będą dopiero opublikowane w terminie późniejszym, ale za chwilę już ma być jakaś pierwsza informacja na ten temat.
Jak medycyna pójdzie dalej i będzie dalej się rozwijać, to może ślady myśli też będziemy badać wśród kandydatów na prezydentów i wtedy to badanie będzie naprawdę ciekawe. I myśli, i jakich myśli, ale to są tajemnice ludzkiej duszy, które też staramy się rozpoznać w porankach Wnet. Pawle, bardzo Ci serdecznie dziękuję.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Z powrotem wracamy z Kijowa, ze Stadionu Olimpijskiego do studia Radia Wnet w Warszawie i powiemy w takim razie, Jolanta Hajdasz, gdzieś w jakimś korku pewno stoi, czeka, za chwilę może pojawi się w studiu, ale wczoraj był wielki dzień dla Jolanty Hajdasz, bo Jolanta Hajdasz dostała główną nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich w kategorii multimedia. To jest Feniks, tak ta nagroda się nazywa, w czasie targów książki katolickiej jest przyznawana bardzo uroczyście w czasie otwarcia na Zamku Królewskim. Dostała za książkę i film Powrót. Oczywiście państwo, którzy słuchają, Powrót to dalszy ciąg historii, której nie wolno nam pomijać i o której nie wolno fałszować. A czysto po ludzku wyraz moralnego i etycznego sprzeciwu przeciwko niesprawiedliwości dotykającej innego człowieka. Jolanta Hajdasz po raz kolejny wraca do postaci arcybiskupa Antoniego Baraniaka, stanowiącego przykład kanonicznej wręcz wierności i pokory człowieka wielkiej wiary. Jola Hajdasz jest w studiu. Wojciech Piotr Kwiatek zadaje pytania.
Zanim zadam pytanie...
Dzień dobry, Jolu, gratulacje.
Dziękuję bardzo serdecznie. Jestem onieśmielona i naprawdę nie... Zaskoczona bardzo.
Bardzo się cieszymy z twojego sukcesu. I nawet gdybyśmy Wojciecha Piotra Kwiatka zmobilizowali do jakiejś krótkiej przyśpiewki, to myślę, że ta przyśpiewka jest jakaś radosna przyśpiewka. Gratulujemy, gratulujemy z serca, gratulujemy. Redaktorze, albo pytaj, albo śpiewaj. Wybór należy do ciebie.
Będę pytał, o śpiewaniu będę myślał w trakcie. Jolu, no tutaj słowo gratulacje to tutaj jest słowem małym. To po prostu trzeba powiedzieć, że no, kamień milowy postawiłaś na drodze do przybliżenia prawdy o polskim kościele, o tym, jakie były jego losy. W tym ekstremalnym przypadku losy arcybiskupa Baraniaka pokazują, że rzeczywiście, jak to się mówi, w totalitaryzmie wszyscy byli równi wobec prawa. Można się było znęcać nad żołnierzem wyklętym, można się było znęcać nad robotnikiem, który był nieprawomyślny, i można się było znęcać nad dostojnikiem kościoła, nad starszym już człowiekiem, i to znęcać w sposób wyjątkowo wyrafinowany i wyjątkowo podły, ponieważ tego człowieka próbowano przede wszystkim pozbawić godności, czyli tego, co dziecko Boże ma najważniejsze.
Ja absolutnie na te wielkie słowa nie zasługuję i bardzo oczywiście dziękuję za każdą życzliwą recenzję, to strasznie cieszy, ale chciałabym powiedzieć jedno, to po prostu ja mam ten przywilej, że jestem dziennikarzem, więc mogę nagłaśniać różne sprawy. One nie działy się tylko i wyłącznie z tego powodu, że ja się nimi zajęłam, tylko gdzieś tam po drodze ten zrobił artykuł, ktoś tak jak arcybiskup Marek Jędraszewski, którego tutaj zasługi są absolutnie fundamentalne i nie do przecenienia, w ogóle nie ma dyskusji. Po prostu to była książka, to była wielka naukowa praca, tylko ona pozostaje w cieniu. Ona też jest cicho, ona wymaga po prostu trybuny. Taką trybuną powinny być media. Co zrobić w sytuacji, w której główne media w Polsce latami nie chcą zajmować się tego typu sprawami, które, tak jak mówisz, w mojej ocenie tak samo, są bardzo ważne dla zrozumienia po prostu historii naszego kraju. Więc stąd, no akurat w Radiu Wnet, to ja nie muszę tego w ogóle ani uzasadniać, bo i słuchacze ten temat znają, co to znaczy i dlaczego po prostu zajmować się muszą małe, niezależne, tak jak potrafią najlepiej po prostu media, tematami, które powinny być na pierwszych stronach nie tylko gazet, bo to są małe zasięgi, powinny być w głównych programach informacyjnych, czy na billboardach na przykład, jakichś tematach, które jeśli zostają odkryte, poruszone. Więc tutaj przy tym temacie arcybiskupa Baraniaka, przy tych filmach problemem jest to, że jak ja zrobiłam pierwszy film i nic się w jego sprawie nie zmieniło, czyli umorzone śledztwo zostało podtrzymane, śledztwo w sprawie jego oprawców i generalnie sprawa przycichała, to po prostu uznałam, że muszę zrobić ten drugi film. To było już 4 lata temu. 3 lata temu on się ukazał. Ale po prostu, żeby się sprzeciwić przeciwko temu, że po prostu takie kłamstwo historyczne utrwalamy. Kłamstwo polegające na tym, że instytucja tak ważna jak wymiar sprawiedliwości stwierdza autorytatywnie w swoich dokumentach, że brak dowodów na prześladowanie fizyczne i psychiczne tego człowieka.
To dobre jest, tak. Jak się weźmie pod uwagę, że z tego braku dowodów film zrobiłaś, a nawet 3 filmy, tak. To jest bardzo interesujące
więc
podejście.
Więc jakby po tym drugim filmie i po zmianie i rządu, i znaczy no, po wyborach w 2015 i później po zmianie szefostwa w Instytucie Pamięci Narodowej, no bo to trudno oddzielać w tej sprawie, zostało to śledztwo w 2017 roku wznowione. Ono jeszcze trwa, nie wiemy jaki jest jego przebieg i czym się zakończy, więc na to jeszcze czekamy, że uda się przynajmniej oskłamać tę część historii, by nie pisać po prostu, że nie było prześladowania i że wobec biskupa Baraniaka nie stosowano niedozwolonych metod śledczych. No jak nie stosowano, skoro jest tyle świadectw i tyle tych okruchów po prostu informacji.
Ja myślę,
ale
że...
ten film jeszcze tylko skończy, przepraszam najmocniej, już nie będę tak się rozgadywać. Natomiast jest jedna rzecz tutaj. Ja chcę pokazać coś więcej niż to męczeństwo i to bohaterstwo wynikające z postawy w więzieniu. Ten człowiek, ja sobie absolutnie tego nie zdawałam sprawy, kiedy zaczynałam tą pracę. Ten człowiek, tak mówię, arcybiskupie Antonim Baraniaku, w niesamowity sposób oddziaływał na ludzi, z którymi miał do czynienia. To, że po latach udaje się, po tylu latach, on zmarł w 77 roku, a mówimy też o czasach jeszcze 20 lat wcześniejszych. On po prostu tyle ludzi uważa, że wpłynął na ich życie. To są profesorowie muzycy wybitni, jak profesor Henryk Tritt z Poznania, i najzwyklejsi kolejarze, jak Bogdan Gajewski z Rościnna, mieszkający dzisiaj w Skokach, i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo wspaniałych, fantastycznych postaci i dlatego też trzeba się upominać o proces beatyfikacyjny, stąd te filmy.
Świetną rzeczą jest, Jolu, to, że wybrałaś w ostatecznym rachunku, chociaż jesteś dziennikarką, generalnie rzecz biorąc dziennikarką papierową, że wybrałaś jednak elektroniczne media, bo wchodzisz w ten sposób do wioski tak zwanej multimedialnej, która jest dla wielu ludzi dostęp do tej wioski, to jest sprawa życia i śmierci po prostu. Znaczy oni nie wyobrażają sobie bez tej wioski życia. I w tej wiosce czasami są śmieci i są chaty kryte strzechą, a czasami są po prostu takie no, wspaniałe rzeczy. Ja mam nadzieję, że prezes Kurski wyciągnie jakieś wnioski z tego, że taka nagroda zostanie ci przyznana i że ten film znajdzie się w masowym obiegu, nie o godzinie 23.45 i nie o godzinie 7.55, tylko w prime time.
Tylko o 9.04 w poranku w net. Pora na, jak ty to nazywasz, sygnaturkę.
Sygnaturkę. A sygnaturka nie jest dobrana przypadkiem, bo jakoś nawiązuje, Jolu, do tego, co zrobiłaś, do tej sfery. I brzmi tak. Wierzyć, to znaczy nawet nie pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku. Tak powiedział ksiądz Jan Twardowski, nieodżałowanej pamięci. Jolu, no cóż mogę powiedzieć? No, życzę ci, żebyś była tak kojarzona z tym filmem, jak wyjdziesz na ulicę, jak nie wiem, jak Ferdynand Kiepski jest kojarzony, jak wyjdzie na ulicę z Ferdynandem Kiepskim. Oczywiście tut proporcją gardy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Wojciech Piotr Kwiatek jest nadal w studiu. 9.05.
Reklama.
Wyobraź sobie niewyobrażalne.
I graj o 125 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 125 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Znowu robisz zakupy przez internet?
Tak, tylko nie wiem, jaką firmę kurierską wybrać.
Wybierz Pocztex, kuriera Poczty Polskiej. To wygodny sposób na szybką i bezpieczną dostawę twojej paczki. Otrzymasz powiadomienie SMS o nadaniu przesyłki, a jej status sprawdzisz online. Odbierzesz tam, gdzie ci wygodnie. W domu lub w wybranych placówkach pocztowych, stacjach paliw Orlen, sklepach Żabka oraz kioskach Ruchu.
I to wszystko ma Pocztex?
Tak, a za pobranie możesz zapłacić kartą u kuriera.
Super, wybieram Pocztex.
Kurier Pocztex. Wygodny i sprawdzony sposób dostawy. www.pocztex.pl.
Po reklamie. Czas na przegląd prasy.
I tym razem przegląd prasy rozpocznie się o godzinie 9.06. Antoni Opaliński.
Dzień dobry Państwu, to zaczniemy jeszcze od komentarzy brexitowych na łamach niemieckiego magazynu Cicero, magazyn für politische Kultur, to jakiś czas tam sięgam, bo to jest bardzo ciekawe miejsce w niemieckich mediach. Ostatni śmiech de Gaulle'a, taki jest artykuł, przedrukowany jest artykuł przez Niemców, Amerykanina George'a Friedmana, to jest ten pan, który co jakiś czas nam mówi, że będziemy mocarstwem i on pisze o tym, że generał de Gaulle właściwie w pewnym sensie przewidział to, że z Wielką Brytanią w Unii Europejskiej będą kłopoty i że lepiej żeby Unię Europejską zawiadywali Niemcy i Francuzi. No tak, tylko że to byli trochę inni Niemcy i Francuzi, bo tu jest zdjęcie de Gaulle'a i Adenauera. A teraz twarz Unii jest nieco inna. Jeszcze też w tym magazynie Cicero, on tak jest trochę na pograniczu polityki i kultury. Die Rechts ist keine Krankheit. Artykuł pana Ralfa Schulera o tym, że liberalne elity powinny przestać traktować ludzi o poglądach prawicowych jako drugi sort obywateli. To dalej jeszcze, jeśli chodzi o te sprawy niemieckie. Rada Zakładowa Daimler-Benz wydała takie oświadczenie, że oczywiście bardzo ważne jest, żeby było jak najwięcej elektromobilności i że w przyszłości samochody będą elektryczne jak najbardziej, ale na razie warto, żeby jednak niemiecki przemysł stał na dwóch nogach i tak całkiem nie poszucał rozwijania samochodów benzynowych, a nawet o zgrozo tych strasznych, niszczących środowisko naturalne diesli. No to właśnie tak jest z Niemcami, że niby oczywiście jak najbardziej do przodu, ale zawsze jest ten krok do tyłu. Portal Business Alert i taki polski dwugłos. Jerzy Buzek mówi, wygrała europejska solidarność. Parlament Europejski zatwierdził dyrektywę gazową. Zdaniem Jerzego Buzka właśnie to jest dobre rozwiązanie, które powoli zabezpieczyć tutaj nasze interesy, które mogłyby być przez Nord Stream naruszone. Innego zdania jest tutaj nieco pani Jadwiga Wiśniewska, też poseł do Parlamentu Europejskiego. Przegłosowane w Parlamencie Europejskim porozumienie w sprawie rynku gazowego nie wróży niczego dobrego przyszłości Solidarności Europejskiej. Patrzę tutaj, czy jeszcze coś mamy, jeśli chodzi o prasę międzynarodową, ale teraz spojrzymy do polskiej prasy. Tutaj się ukazało, tak, wczoraj w Rzeczpospolitej był taki wywiad z księdzem biskupem Piotrem Jareckim, jednym z biskupów warszawskich. Wywiad był, bym powiedział, takim przykładem, jak powiedzieć dużo, żeby nie powiedzieć nic. Ogólny wydźwięk był taki, że no politycy są niedobrzy i że rządzący powinni być lepsi. No to właśnie tutaj jest, oczywiście ten wywiad został dzisiaj zacytowany na drugiej stronie Gazety Wyborczej, natomiast na 16 stronie Gazety Wyborczej, proszę Państwa, pan Wojciech Maziarski szykuje się do Polski po przegranej Prawa i Sprawiedliwości. Otóż jakie będzie jedno z głównych zadań władzy po upadku rządu Prawa i Sprawiedliwości? No naturalnie trzeba będzie wyprowadzić religię ze szkół, bo większość Polaków już religii ze szkół nie chce, ale uwaga, i to jest pewna nowość, samo jednak rozwiązanie sprawy katechizacji nie wystarczy. Zostaje jeszcze problem seminarium duchownych. To nie może być przypadek, że wśród absolwentów tych szkół dominuje nietolerancja, ksenofobia, nacjonalizm. Wygląda na to, że stały się one wylęgarnią takich postaw. No i państwo nie powinno tego finansować. W tej sytuacji państwo, oczywiście nie rządzone przez PiS, powinno przyjrzeć się procesowi formowania kapłanów w seminariach duchownych i zaproponować środki zaradcze, na przykład poprzez, uwaga, Gazeta Wyborcza to jest jednak stan umysłu, proszę Państwa, poprzez przymusowe wprowadzenie do programów nauczania dodatkowych lekcji z zakresu konstytucjonalizmu, wielokulturowości i nowocześnie rozumianych praw człowieka. Rzecz jasna, tego nie da się zrobić bez zgody Kościoła, który z pewnością będzie krzyczeć o swojej autonomii i zasłaniać się konkordatem. Jednak gdy PiS utraci władzę, także biskupi będą bardziej skłonni do ustępstw. Tak, proszę Państwa, to nam się szykuje Polskę po wyborach. Jeszcze jedna wiadomość z naszego dziennika. Demontaż krzyży w Kuropatach. W Kuropatach na Białorusi, gdzie są pochowane ofiary represji komunistycznej, zdemontowano kilkadziesiąt krzyży. To tak w ramach prac porządkowych. Rzeczpospolita. Strajk nie zamknie szkoły przed uczniami. Planowany protest nauczycieli nie zwalnia dyrektorów z obowiązku zapewnienia uczniom opieki. No tak, ale uczniowie na przykład w warszawskich szkołach dowiadują się, że najlepiej, żeby dzieci nie posyłali do szkoły, bo wtedy będzie święty spokój. W dzienniku Gazecie Prawnej zawsze te weekendowe wydania są dosyć ciekawe. Dużo publicystyki. Pan Mariusz Janik pisze w artykule Pozdrowienia z Rosji o imigrantach z ZSRR i o ich wpływie na politykę izraelską. To powoli dla Izraela staje się pewien problem. Warto też dodać, że akurat ci Izraelczycy, którzy wywodzą się z byłego Związku Radzieckiego, należą do najbardziej antypolskich. I jeszcze tutaj na koniec w tygodniku Sieci światła gasną i koniec spektaklu. Pożegnanie Włodzimierza Szaranowicza, legendarny komentator sportowy, przechodzi na emeryturę, mówiąc, jeśli słowo odchodzi, to muszę odejść i ja.
Antoni Opaliński wróci do studia o godzinie 12, a my jeszcze się pochwalmy, skorzystając z tego, że Biolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Słowa, ale też redaktor naczelny Wielkopolskiego Kuriera Wnet jest w studio, a Kurier Wnet trafił do drukarni.
Tak, punktualnie o północy chyba. Ale zdążył na czas, a może inaczej, może wcześniej, nie?
A jutro będzie na jarmarku Wnet, ale pewno pani redaktor rusza do Poznania za chwilę, żeby tam cieszyć się nagrodą, której... Czy zostajemy w Warszawie?
Zostajemy w Warszawie, jeszcze w centrum. Parę spraw jest do omówienia bieżących.
Ale do jutra?
Tak.
Do jutra? Czyli możesz być na jarmarku?
Tak, może się to tak uda, choć powiem szczerze, zamierzałam w nocy dojechać do domu i się przebrać, żeby jutro o 19.30 jest w Katedrze Warszawsko-Praskiej gala wręczenia tych nagród, o których mówiłeś po prostu, czyli Feniksów, i chciałam się, że tak powiem, po kobiecemu ogarnąć na tę uroczystość, bo jestem bardzo roboczo teraz w Warszawie.
A nie może mąż przyjechać i przywieźć?
To byśmy mogli nie na antenie ten temat.
Dobrze.
Znaczy może on pewnie by przyjechał, ale wolałabym, żeby nie z radia się dowiadywał, co ma robić.
No
w takich sprawach, ale w Kurierze bardzo ważny artykuł. Może powiemy?
Tak.
Wielkopolskim, tylko mnie nie zabijcie, znowu będzie kościół, ale bardzo ważne historyczne wydarzenie. Zapowiadamy majowe uroczystości, drugie w historii, nawiedzenie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w archidiecezji poznańskiej. A dlaczego to jest, słuchajcie, też w tym kontekście istotne? Bo to pierwsze odbywało się za panowania, tak, za pasterzowania, tak powinnam chyba powiedzieć, arcybiskupa Antoniego Baraniaka, który po prostu strasznie je przygotowywał, bo on był takim biskupem maryjnym i bardzo to po prostu miało ogromny wpływ na archidiecezję poznańską, gdzie właściwie nie można za wiele na ten temat w ogóle gdzieś tam przeczytać. I wiecie, taka się stała wtedy niecodzienna sprawa, że po prostu on zmarł i nie mógł tego obrazu spotkać, nie mógł poprowadzić uroczystości, bo był tak ciężko już wtedy chory w 77 roku i po prostu, i prymas Wyszyński, który odprawiał, mszę pogrzebową, uroczystości trwały 3 dni, pogrzeb arcybiskupa Baraniaka, właśnie wtedy, kiedy po dzielnicach Poznania po raz pierwszy w historii ta kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej peregrynowała i pogrzebową odprawiał kardynał Karol Wojtyła, a homilię wygłaszał prymas Wyszyński. I on użył tych słów, które ja w tym Kurierze przytoczyłam, bo po prostu nie umiałam wytrzymać, żeby tego nie opowiedzieć też jeszcze właśnie innym czytelnikom naszej gazety. Powiedział po prostu, że Matka Boska przyszła do niego i po niego, jakby w gości, ale po niego. Dlaczego? Bo ten obraz przywieziono do katedry na 3 godziny tego pogrzebu. I przy trumnie arcybiskupa Baraniaka po prostu ta Matka Boża po prostu stała w tym właśnie tak ważnym dla Polaków obrazie. I tam on jeszcze dłuższa jest ta wypowiedź. Przytaczam ją w tym artykule właśnie w Kurierze Wnet. 7 strona Wielkopolskiego Kuriera, tam gdzie te artykuły dotyczące Kościoła najczęściej trafiają. Ale tak chciałam, korzystając z tej okazji i tego przywileju mówienia dzisiaj do mikrofonu, właśnie zwrócić na to uwagę, żebyście państwo sobie tą gazetę kupili, zdobyli i przeczytali, bo to jest kolejny taki jakby dotyk historii, z którym mamy do czynienia.
To przy okazji Magdzie Słoniowskiej, Wojtkowi Sobolewskiemu podziękujmy za to, że ten Kurier
wielkie,
nasz...
Wielkie dzięki.
Ukazuje się regularnie. Dobrze, patrzę na zegarek. 9.15. Tomasz Wybranowski w studiu Dublin już jest. Tomku, dzień dobry.
Dzień dobry. Jak zwykle przewalone studio Dublin, ale już jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Dzień dobry, Krzysztofie. Piękna pogoda, nie pada.
Ale coś się przewaliło w studiu.
Studio jest sporo muzyki.
A w studiu 37 coś się przewaliło, przepraszam? Coś spadło? Książka, płyta, było trzęsienie ziemi?
Zegar się śpieszy zdecydowanie. 6 minut.
Jest od momentu, kiedy Albert Einstein odkrył, że i ogłosił ogłosił teorię względności czasu. Musimy się do tego trochę stosować, Tomaszu, a nie narzekać. Paweł Chodyna zrealizował dzisiejszy poranek. Jaśmina Nowak była wydawcą poranka. Tomasz Wybranowski jest w studiu Dublin. I za chwilę studio Dublin na antenie Radia Dwóch Stolic. Wszystkiego dobrego. Krzysztof Skowroński życzy Państwu miłego piątku, ale do zobaczenia na jarmarku wnet. Solidarność z Wenezuelą od 9 do 15. Przynosimy leki, uśmiechy i spotykamy się przy ulicy Emilii Plater 29/31.